Good evening, everybody.
Dobry wieczór wszystkim.
Dzisiaj rano mówiliśmy o dostrajaniu i harmonizowaniu ciała. Mówiliśmy o tym, że pierwsza rzecz, jaką należy zrobić, aby dostroić ciało, to przyjąć właściwą postawę, czyli postawę naturalną. Kiedy postawa ciała jest właściwa, jest właściwe zestrojenie poszczególnych części ciała ze sobą, wówczas ciało jest w stanie równowagi. Kiedy jest w stanie równowagi, może się rozluźnić. Jeżeli postawa nie jest właściwa, to znaczy kiedy mięśnie i stawy nie są w naturalnym położeniu, wówczas ciało nie może się rozluźnić. Jeżeli nie może się rozluźnić, to oznacza, że między innymi są pewne napięcia w ciele i również organy wewnętrzne są w jakiś sposób ciskane, nie mają takiego swobodnego, naturalnego położenia w ciele. Kiedy tak jest, wówczas również przepływ energii chi w ciele nie jest swobodny. Są różne zaburzenia w tym przepływie, różne zablokowania. Także ważne jest, aby rzeczywiście dbać o to, aby postawa, tak jak była o tym mowa, była właściwa, było właściwe zestrojenie, wtedy ciało jest zrównoważone, może się rozluźnić, nie ma nacisku na organy wewnętrzne, przepływ energii chi jest swobodny i wówczas jesteśmy w stanie właściwie kontynuować praktykę, można powiedzieć tak, by ustabilizować się w swojej praktyce. Bez względu na to, w jakiej ktoś siedzi pozycji, może napotkać prędzej czy później różnych przeszkód w tym siedzeniu. Może doświadczyć pewnego rodzaju niewygody, która może się przejawiać w jakimś zmęczeniu, w jakichś rodzajach bólu ostrzejszego albo takiego bardziej przeciągłego. Może się przejawiać w postaci pewnych napięć. Wynika to z tego, może być kilka powodów takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, może być tak, że w niektórych częściach ciała jest pewne napięcie w mięśniach czy w stawach. Może to wynikać z tego, że na co dzień przyjmujemy takie pozycje ciała, które są nienaturalne i z biegiem czasu różne napięcia w pewnych częściach ciała się kumulują i podczas praktyki, podczas siedzenia wtedy dają o sobie znać. Drugi powód może być taki, że energia chi w ciele nie przepływa swobodnie. Są pewne zablokowania, pewne przeszkody w tym swobodnym przepływie. To również może prowadzić do poczucia niewygody. W takim przypadku powinniśmy po prostu starać się kontynuować praktykę i jeszcze bardziej starać się rozluźniać i z czasem ten przepływ się wyreguluje i będziemy w stanie jakoś tak osiąść bardziej w praktyce. Może być też taki przypadek, że kiedy siedzimy, mamy wrażenie, że postawa jest wygodna, że nie ma żadnych przeszkód, ale niekoniecznie znaczy to, że siedzimy rzeczywiście w naturalnej i optymalnej pozycji, że ta pozycja jest zharmonizowana i ciało jest dostrojone. Jest tak dlatego, ponieważ występuje to zjawisko takiego przyzwyczajenia. Na co dzień przyzwyczajamy się do przyjmowania takich pozycji ciała, które nie są najlepsze, ale po prostu przyzwyczajamy się do tego i kiedy znajdujemy się w takiej pozycji, odczuwamy to jako wygodne. Dlatego też podczas praktyki, kiedy siedzimy, na przykład znamy tę instrukcję, aby trzymać plecy proste. Tymczasem możemy siedzieć i mieć te plecy no nieproste w takim najoptymalny sposób. Tym niemniej pozornie nie odczuwamy żadnej niewygody. Wydaje nam się ta pozycja wygodna. Wynika to z tego, że na co dzień właśnie nie stosujemy się do tych wskazówek utrzymywania odpowiedniej pozycji ciała. Ciało się przyzwyczaja do tego i podczas siedzenia nie odczuwamy niewygody, kiedy siedzimy w niewłaściwy sposób. Tym niemniej przy dłuższym okresie siedzenia prędzej czy później okaże się, że ta pozycja, kiedy ciało nie jest właściwie zestrojone, daje o sobie znać. Prędzej czy później zaczniemy odczuwać tę niewygodę. Dlatego lepiej jest starać się stosować do tych zasad, aby kręgosłup był właściwie ułożony, żeby ciało było zestrojone. Mimo iż na początku może to się wiązać z pewnymi napięciami, z pewnym wysiłkiem dodatkowym, aby to ciało utrzymać w takiej pozycji, czyli możemy tego doświadczać jako czegoś niewygodnego. Tym niemniej na dłuższą metę ciało przystosuje się, przyzwyczai się do tej optymalnej pozycji, tego właściwego zestrojenia ciała i w pewnym momencie przestaniemy to odczuwać jako niewygodne i będziemy w stanie kontynuować praktykę, osadzić się w swojej praktyce. Kiedy jakby opanujemy to właściwe ułożenie ciała, siedzenie w właściwej postawie, czyli kiedy na poziomie fizycznym, na poziomie ciała nie będziemy już napotykać przeszkód, wówczas będziemy mogli przejść do następnego etapu, czyli do dostrojenia i harmonizowania umysłu. Mówiliśmy o dostrajaniu i harmonizowaniu ciała, o tym, że polega to na znalezieniu takiego stanu równowagi ciała, w którym to stanie ciało może się rozluźnić. Podobnie jest z umysłem. Aby umysł mógł się dostroić i zharmonizować, musi znaleźć się w stanie równowagi. Wtedy może się rozluźnić. Natomiast jest tak, że umysł nieustannie jest w stanie jakiejś mniejszej lub większej aktywności. I chociaż ma taką właściwość, że sam dąży do takiego stanu równowagi, do stanu jakiejś takiej harmonii, tym niemniej jakby nieustannie mają miejsce takie fluktuacje, wahania tego umysłu. Często on się stan zmienia z jednej skrajności przechodząc w drugą. Jeżeli umysł za bardzo pójdzie w jakąś skrajność, wówczas może się to przejawiać pod postacią jakichś zaburzeń psychicznych wręcz, czy chorób psychicznych. Zakładamy jednak, że tutaj nas to nie dotyczy. Tym niemniej nas wszystkich dotyczy to, że ten umysł, jakby szukając tego stanu równowagi, cały czas doświadcza, napotyka pewne zaburzenia, odchylenia od stanu równowagi. Odbywa się to w ten sposób, że umysł cały czas za czymś, można powiedzieć, podąża, za czymś się ugania, coś próbuje uchwycić, próbuje jak jakoś wikła się w różne sytuacje i to wszystko wynika z przywiązania, z tendencji umysłu do przywiązywania się. Jednocześnie umysł cały czas wybiega albo w przeszłość, jakby rozpamiętując różne rzeczy, albo wychyla się w przyszłość, myśli o tym, co będzie, robi różne plany. Także tak naprawdę umysł cechuje się takim ciągłym ruchem. I reguluje się w sposób naturalny tak, że jeżeli jest za dużo tej aktywności, odczuwamy to jako takie zbytnie rozproszenie. Wtedy, jeżeli jest tego za dużo, czujemy się tym jakoś przytłoczeni, oszołomieni i umysł samorzutnie próbuje się wyciszyć, szuka spokoju i jakby ogranicza tę aktywność. Z drugiej strony, jeżeli pójdzie za bardzo w drugą skrajność, czyli tego spokoju, takiego braku aktywności będzie za dużo, też umysł to źle znosi i stara się pójść w drugą stronę, czyli dąży do tego, żeby tej aktywności nie było ani za dużo, ani za mało, żeby był jakiś minimalny poziom tej aktywności. Podczas praktyki doświadczamy tego właśnie jako różnego rodzaju myśli dotyczących przyszłości czy przyszłości. I często prowadzi to do rozproszenia, które nie pozwala nam właśnie skupić się na praktyce, znaleźć tego stanu równowagi. Dlatego powinniśmy wyczynić pewien wysiłek, aby utrzymać ten umysł w jakimś takim zakresie działania, który nie będzie popadał w żadną skrajność. Umysł może się rozluźnić wtedy, kiedy jest w stanie równowagi. Teraz można się zastanowić, w jaki sposób możemy ten umysł zrównoważyć. Czyli doprowadzić do takiego stanu, kiedy ograniczymy jego tendencję do takiego jakby wychylania się na zewnątrz, podążania za czymś, lgnięcia do czegoś, wikłania się w różne sytuacje, czy ogólnie rzecz biorąc ograniczyć jego tendencję do przywiązania się. I są różne sposoby, w jakie można jakby wyregulować czy zharmonizować w ten sposób działanie umysłu. Po pierwsze, ponieważ umysł ma tendencję, aby tak jakby krążyć, kursować pomiędzy przeszłością a przyszłością, czyli albo myśli o tym, co było, albo wychyla się w przyszłość, myśli o tym, co będzie. W związku z tym jakby jest ciągły ruch myśli i jest ciągłe rozróżnianie, które ma miejsce. W związku z tym, żeby to ograniczyć, staramy się unikać właśnie myślenia o przeszłości, o przeszłości i o przyszłości. Staramy się pozostawać w chwili obecnej, czyli być, jak to się mówi, w obecnym umyśle, w obecnej chwili, można też powiedzieć w obecnym ciele, czyli jakby być świadomym tego stanu ciała i umysłu, jaki jest obecnie. Można pójść dalej. Nawet będąc w chwili obecnej, nie rozpamiętując przeszłości, nie myśląc o przeszłości, umysł może być rozproszony, jakby wychylać się, tak rzutować na zewnątrz, wikłając się w różne sytuacje, okoliczności zewnętrzne. Więc kolejna rzecz, jaką można tutaj zrobić, to tak jakby zwrócić ten umysł do środka po to, żeby zdać sobie sprawę z tego, w jakim ten sam umysł i ciało są w stanie. Jeżeli postąpimy w ten sposób, wówczas przestaniemy się angażować tak w to, co jest wokół nas, w okoliczności zewnętrzne. Można pójść jeszcze dalej, ponieważ ten stan jeszcze jest taki mało subtelny. Można pójść dalej i dojść do takiego stanu samadhi, jak to się określa, takiego pochłonięcia tym, co jest tu i teraz, obecnym stanem ciała i umysłu. Nazywa się to taką czasem jako taką jednopunktową czy upunktowioną uwagą czy przytomnością. Jeżeli będziemy w stanie dojść do czegoś takiego, takiego stanu, jest to taki stan jednego umysłu, o którym wspominaliśmy, i wtedy w znacznym stopniu ograniczona zostaje skłonność umysłu do właśnie podążania za czymś, lgnięcia do czegoś, tendencja do osądzania, ograniczone zostaną różne uprzedzenia, opinie, lgnięcie do zewnętrznych jakichś okoliczności, i wtedy umysł jest bardziej w stanie równowagi i może się dzięki temu rozluźnić. Jeżeli chodzi o ten stan równowagi umysłu, to taka podstawowa metoda, o której mówiliśmy, aby osiągnąć ten stan, to jest skupienie się na chwili obecnej. Czyli jest to bycie świadomym obecnej chwili, albo obecnej myśli, albo obecnej sytuacji, bez wikłania się w to, co było, czy w to, co będzie. Wtedy jakby jesteśmy pochłonięci tym, co jest teraz, tą chwilą obecną, i jest to stan, możemy dojść do stanu samadhi, czyli takiego wchłonięcia czy pochłonięcia, kiedy umysł jest skupiony jakby maksymalnie na jednym, i inaczej jest to nazywane zjednoczonym umysłem, czy jednym umysłem. Kiedy tak się dzieje, wówczas jakby nie jesteśmy, nasze zmysły nie działają. Są odcięte od doznawania wrażeń, ponieważ są jakby, jesteśmy pochłonięci tym jednym stanem jednego umysłu, który można nazwać właśnie takim stanem równowagi. Natomiast nawet jeżeli jesteśmy w takim stanie jednego umysłu, stanie samadhi, prędzej czy później on zostanie jakoś przerwany, wyjdziemy z tego stanu, i to jest naturalne, dobrze jest o tym wiedzieć, że tak się zdarza, nawet jeżeli jesteśmy w takim stanie. Co więcej, łatwiej jest taki stan osiągnąć podczas praktyki na macie, natomiast trudniej na co dzień w życiu, ponieważ jesteśmy zmuszani przez różne okoliczności do analizowania różnych sytuacji, do myślenia, jakichś dedukowania i tak dalej, czyli do takiej codziennej aktywności umysłu, która powoduje, że ten umysł jest bardziej ruchliwy, bardziej rozproszony. Natomiast w praktyce na macie jest łatwiej utrzymać ten stan płonięcia i ten stan zjednoczonego umysłu. Jest to, można też powiedzieć, taki stan shamatha, to o czym wspominaliśmy, stan wyciszenia, uspokojenia, czy etap uspokojenia, wyciszenia umysłu. Żeby osiągnąć taki najwyższy stan równowagi umysłu, tak naprawdę nie wystarczy doświadczyć jednego umysłu. Potrzebne jest doświadczenie nie umysłu. I z tym związany jest pewien kungan, czy koan, na opowieść z tradycji chińskiego Chan. Ta opowieść dotyczy mistrza Bodhidharmy, jego ucznia Wei Ke. I ta opowieść brzmi następująco. Kiedyś do Bodhidharmy przyszedł Weike, aby uzyskać jego pouczenia, jego przewodnictwo duchowe. W gruncie rzeczy przybył z konkretnym problemem, który napotkał. Mianowicie przyszedł do Bodhidharmy i powiedział: mój umysł, czuję, że mój umysł nie jest jeszcze spokojny, nie jest osadzony czy ustabilizowany. Czy mógłbyś dla mnie, czy pomóc mi w uspokojeniu tego umysłu? Wtedy, kiedy przyszedł do Bodhidharmy, Weike nie był początkujący w praktyce. Był już w gruncie rzeczy zaawansowanym adeptem medytacji czy praktyki, sporo już praktykował. Tym niemniej nadal miał poczucie, że właśnie jego umysł nie jest spokojny, nie jest ustabilizowany, czyli innymi słowy, tak jak o tym mówiliśmy, nie jest w stanie równowagi, nie jest w stanie naprawdę się rozluźnić. Więc przybył z tym problemem i prośbą do Bodhidharmy. Bodhidharma, słysząc to, powiedział coś takiego: dobrze, mogę ci pomóc w uspokojeniu, ustabilizowaniu, osadzeniu tego umysłu. Przynieś mi ten umysł, ja go wtedy uspokoję. Słysząc to, Weike od razu jakby zwrócił się do wewnątrz. Zaczął poszukiwać tego umysłu o przyniesienie, którego poprosił go Bodhidharma. Ale mimo że zwrócił się do wewnątrz, zaczął szukać tego umysłu, nie był w stanie go znaleźć. I powiedział Bodhidharmie, że nie jestem w stanie odnaleźć tego umysłu. Wtedy Bodhidharma powiedział: no w takim razie ten umysł już jest uspokojony. Innymi słowy, pomógł Weike doznać pewnego przełomu, doświadczyć przełomu i urzeczywistnić stan nieumysłu. Teraz, czym jest ten stan, tak zwany stan nieumysłu? Kiedy Weike zajrzał do wewnątrz, nie był w stanie tego umysłu odnaleźć, nie znaczy to, że umysł zupełnie nie istnieje. Znaczy to po prostu, że nie jest jakimś bytem, nie jest jakąś rzeczą, jakimś przedmiotem. Ten stan nieumysłu w gruncie rzeczy oznacza doświadczenie śunyaty, czyli pustki. Ale stan pustki nie jest stanem nicości, braku czegokolwiek, czy nieistnienia czegokolwiek. Także tutaj, kiedy Weike nie był w stanie odnaleźć tego umysłu, który chciał uspokoić, zdał sobie po prostu sprawę, że umysł nie jest rzeczą, nie jest przedmiotem, nie jest czymś materialnym, czymś fizycznym. I właśnie to doświadczenie, ten wgląd był w jego przypadku równoznaczny z doświadczeniem tego stanu nieumysłu. Także to jest ważna kwestia, żeby nie traktować stanu nieumysłu, czyli doświadczenia śunyaty, doświadczenia pustki, jako po prostu jakieś odmiany nihilizmu czy przeświadczenia, że nic nie istnieje. Chodzi po prostu o to, że umysł nie istnieje jako przedmiot, nie istnieje w sposób materialny. I w tym stanie urzeczywistnienia pustki, urzeczywistnienia tego, że w tym przypadku umysł nie jest czymś materialnym, nie można go uchwycić, nie jest jakąś rzeczą czy bytem, tym samym jakby Weike doznał uspokojenia, czyli ten umysł, którego nie potrafił odszukać, przestał być problemem. I tym samym można powiedzieć, że doznał uspokojenia, doświadczył stanu równowagi i takiego pełnego rozluźnienia tego umysłu. Można zapytać, czym w takim razie jest ten nieumysł? Tutaj to słowo nie, tak jak o tym było wspomniane, nie oznacza nieistnienia, nie oznacza takiej nicości czy próżni. Oznacza raczej tutaj ten stan nieumysłu, oznacza prawdziwą naturę, albo inaczej się to określa jako powszechne czy uniwersalne prawo. Prawdziwa natura dotyczy właśnie natury pustki, czyli śuniaty, a powszechne czy uniwersalne prawo dotyczy wszystkich zjawisk, które się odbywają, które mają miejsce, czy których możemy doświadczać. Teraz są takie dwa pojęcia, które są używane, które cechują czy stanowią aspekty tej prawdziwej natury czy powszechnego prawa. To jest anicca i smarta. Anicca oznacza nietrwałość, czyli to, że wszystko jest nietrwałe, wszystko ulega ciągłym zmianom, nic jakby nie pozostaje niezmienne. Wynika to z tego, że wszystkie zjawiska są skutkiem pewnych przyczyn i uwarunkowań, które się zmieniają. W związku z tym skutki tych przyczyn i uwarunkowań też ciągle ulegają zmianie. Wszystko jakby jest przepływem, nic nie pozostaje takie samo. Skoro nic nie pozostaje takie samo, wówczas nie można też uczynić takiego trwałego podziału na przedmiot i podmiot. Skoro nie ma takich trwałych jakichś bytów jak przedmiot i podmiot, wówczas można powiedzieć, że również nie ma jaźni. Nie ma podmiotu trwałego, niezmiennego, takiego substancjalnego, namacalnego, a więc nie ma jaźni. To jest ten aspekt anatta, czyli niejaźń, brak jaźni. Tutaj jeszcze tą nietrwałość można rozpatrywać na poziomie materialnym i niematerialnym. Na poziomie materialnym, czyli sanskrytu rupa, materia, dotyczy to wszelkich zjawisk tak zwanych zewnętrznych. Wszystkich zjawisk czy rzeczy, które mają jakąś formę, są materialne. Drugi aspekt, arupa, czyli dotyczy to zjawisk niematerialnych, zjawisk zachodzących w umyśle. Wszystko to, zarówno rzeczy materialne, jak i niematerialne, ciągle się zmieniają. Można powiedzieć, że nic nie ma takiej trwałej i zmiennej tożsamości. W związku z tym również można powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak wieczność. Coś, co trwa wiecznie. Więc konsekwencją takiego pojmowania właśnie nieumysłu czy nietrwałości jest to, że wszystkie okoliczności naszego życia, wszystkie nasze problemy czy trudności, wszystko to, czego doświadczamy, jeżeli spojrzymy z tego punktu widzenia, również nie są trwałe, też ulegają zmianie. W związku z tym można powiedzieć, że nie znaczy to, że nie istnieją w sensie, o którym była mowa przedtem, że nie mają miejsca. Natomiast ich nietrwałość polega na tym, że ciągle się zmieniają. Że czegokolwiek doświadczamy na zewnątrz, w świecie materialnym, jak również w umyśle, w stanie naszego umysłu, wszystko to prędzej czy później ulegnie zmianie. To też jakby wynika z tego prawa ciągłej zmiany, tej nietrwałości, czyli po prostu, jeżeli patrzymy na to w taki sposób, różne problemy, które możemy traktować jako problemy, jako coś, co doświadczamy jako czegoś trwałego, co może nie ulec zmianie, też prędzej czy później się rozpadnie i zmieni się w coś innego.
So,
Więc mówiliśmy tutaj o dostrajaniu i harmonizowaniu ciała i umysłu. Jeżeli chodzi o ciało, mówiliśmy o tym, że na początku trzeba to ciało ułożyć w odpowiedniej postawie, w naturalnej postawie, wtedy ono znajdzie samo swój stan równowagi. Kiedy znajdzie ten stan równowagi, będzie mogło się rozluźnić. Teraz jeżeli chodzi o umysł, jak o tym mówiliśmy, w jaki sposób można dostroić czy zharmonizować umysł? Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie wybiegać w przeszłość czy w przyszłość, tylko starać się utrzymywać umysł w chwili obecnej, w teraźniejszości. Schodząc głębiej, dochodzimy do stanu jednego umysłu czy zjednoczonego umysłu, a następnie jeszcze dalej do stanu nieumysłu. I żeby pójść w tym kierunku, żeby przebyć te etapy, potrzebna jest metoda, która ogólnie rzecz biorąc polega na tym, żeby najpierw jakby zebrać razem rozproszony umysł, następnie skupić ten umysł, dojść do etapu takiego zjednoczonego umysłu, następnie dalej do stanu nieumysłu, który jest takim stanem najwyższego, autentycznego zrównoważenia i rozluźnienia. Ponieważ jestem przyzwyczajony do wygłaszania nauk w jednym języku, w związku z tym często mówię przez godzinę, dwie godziny, trzy godziny, kończę i wychodzę. Nie mam tylu doświadczeń w tłumaczeniu tego, co mówię na inne języki. W związku z tym nie zawsze wiem, kiedy należy zrobić przerwę w mówieniu. Kiedy jest tłumaczenie na jeden język, jest to łatwiejsze. Natomiast kiedy jest takie tłumaczenie kilkuetapowe, jest to trudniejsze. Także przepraszam tłumacza, jeżeli czasem za długo mówię.
Słowo tutaj.
To wszystko na dzisiaj.